Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj w związku z tym, że kończą się żniwa, będzie o ziarnie i o chlebie. Ojczyzna, kiedy myślę, słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy. Łączą się w jeden profil z jasnością nieboskłonu, lecz oto nadciągają kosiarki, zapuszczając do wnętrza tej ściany i dźwięków monotonię i ruchów gwałtowne pętle i tną, pisał kardynał Karol Wojtyła. Chleb. Wielkie słowo w niebie i na ziemi. W nim Bóg sam siebie między ludzi dzieli. Przed chlebem życia truchleją anieli. Człowiek go pożywa usty pobożnymi. A w ziemskim chlebie jest pokarm i siła. W chlebie Bóg życie doczesne przesyła, zbawienie ciału, zbawienie duchowi. Lecz biada temu, kto chleb zbawienia świętokradzko spożył, pokarmem życia na duszy otruty, pod stopy swymi sam przepaść otworzył. O zlepku żytni, o kruszyno marna, jakże Twe dzieje ciekawe dla człowieka, z Twoimi losy jak ściśle się splata i jasny pałac, i chruściana chata. Błogosław, Boże, rolnika dłoni, nie dopuść nigdy na nim głodu. Gdy sieje, niech mu skowronek dzwoni, gdy zbiera, użycz mu chłodu. O ziarnach życia. 25 lat temu pisała pani Krystyna Rożnowska. Chociaż tyle jest wymyślnych nowych potraw, zboża nadal są podstawą wyżywienia ludności. I to od lat tysięcy. Chleb znali starożytni Egipcjanie, Hebrajczycy, Grecy, Rzymianie, choć był on nieco inny niż obecnie nasz chleb powszedni. Aż do XX wieku nasiona roślin trawiastych, zboża, były podstawowym pokarmem w wielu krajach. Toteż organizm ludzki przystosował się do przyjmowania tegoż daru ziemi, który nazywano darem Boga. Około 60% potrzebnej energii uzyskujemy z węglowodanów, które są właśnie najobfitszym składnikiem nasion zbóż. Z tego źródła powinno się pokrywać 35% potrzeb organizmu na białko, 50% na żelazo, 25% na wapń, 49% na witaminę B1 i 25% na witaminę B2. Zboża mają także inne bardzo cenne wartości. Mianowicie substancje białkowe, makro i mikroelementy, witaminy, błonnik, który okazał się tak istotny dla prawidłowego trawienia. I tu paradoks. Te najcenniejsze wartości ziarna tracimy w czasie jego obróbki, gdy mielemy białą mąkę i wypiekamy biały chleb, uznany niesłusznie za lepszy, szlachetniejszy i luksusowy. a ogromna to strata, bo to, co w ziarnie najwartościowsze, znajduje się w zewnętrznych jego warstwach, które odrzucamy. Na przykład, ziarno pszenicy zbudowane jest, patrząc z zewnątrz, z łuski zawierającej błonnik, warstwy aleuronowej, zawierającej substancje białkowe, albuminy, globuliny, tłuszcze, składniki mineralne i witaminę B. Warstwa ta po przemieleniu trafia zwykle do otrąb. Dalej ziarno składa się z zarodka u nasady ziarna, które zawiera tłuszcze, białko, witaminy z grupy B i składniki mineralne. Wreszcie środkowej, największej części ziarna, które nazywa się bielmo, której głównym składnikiem jest skrobia, to jest od 0,5 do 0,75% masy ziarna, czyli mączka i niewielka ilość cukrów. Podczas mielenia zboża na mąki jasne, wysokogatunkowe, ziarno pozbawione zostaje nie tylko łuski, ale i warstwy aleuronowej oraz zarodka. Mąka z pozostałej jego części jest bielsza, lecz obniża się jej wartość odżywcza. Słowem, im mąka bielsza, tym mniej w niej białka, składników mineralnych i witamin. Mąka biała zawiera więc białko niepełnowartościowe, to znaczy nieposiadające wszystkich składników, mianowicie aminokwasów, z których organizm ludzki buduje własne białko. Na przykład pszenna mąka jasna jest uboższa od razowej nie tylko o białko i tłuszcze, ale przede wszystkim ma wielokrotnie mniej błonnika, wapnia, fosforu, żelaza, witaminy z grupy B, B1, B2, PP i E. Toteż, jeśli tylko twój organizm toleruje ciemne pieczywo, to wybierz je i się w nim rozsmakuj. Tylko osoby z pewnymi schorzeniami żołądka, wątroby, dwunastnicy mogą nieco gorzej przyswajać ciemne pieczywo, a jest ono jednak trudniej trawione i mniej przyswajalne. Powinny je więc wprowadzać do swojej diety tylko w pewnym zakresie, po konsultacji z lekarzem, na przemian z jasnym. Niektórzy muszą z niego zupełnie zrezygnować. Ale jakże wiele osób zupełnie bez przyczyny pozbawia swój organizm dobrodziejstw ukrytych w ciemnym chlebie. Pieczywo ciemne, upieczone z mąki pełnego przemiału, ma znacznie większe wartości odżywcze niż jasne. Są w nim bowiem wszystkie części ziarna razem z zewnętrznymi, w których jest najwięcej witamin, soli mineralnych i błonnika. Właśnie dzięki zawartości błonnika od 8 do 16% ciemny chleb przyspiesza trawienie i powoduje usuwanie z organizmów zaśmiecających go resztek. A zaparcia są dzisiaj częstą dolegliwością, szczególnie u osób starszych, ale i u młodych prowadzących siedzący tryb życia. Ta cecha ciemnego pieczywa sprawia, że jest ono mniej tuczące niż jasne. Na przemianę materii wpływają też obecne, zwłaszcza w ciemnym chlebie, mikroelementy, jak wapń, żelazo, fosfor i inne, oraz witaminy, szczególnie z grupy B. Chleb zawiera także witaminę E, najwięcej w kiełkach pszenicy. W ciemnym pieczywie jest jej dwa razy więcej niż w jasnym. Nie bez znaczenia są też różne dodatki do chleba, mianowicie zioła, siemię lniane, ziarna słonecznika, czosnek, serwatka, zarodki zbóż, mąka sojowa, odtłuszczone mleko w proszku, spożywane codziennie, przysparzają zdrowie. Nie każdy ciemny chleb jest upieczony z ciemnej mąki. Do sporządzania niektórych gatunków stosuje się mąkę jasną i barwi się ją karmelem. Oczywiście, takie pieczywo nie ma tych wartości, co chleb upieczony z mąki z pełnego przemiału. Ile chleba zjadać? Nawet tego smacznego, zdrowego, nie więcej niż 300 gramów, a ci, którzy się odchudzają, do 100 gramów. mężczyźni oczywiście nieco więcej niż kobiety, osoby pracujące do 500 gramów. Strawniejszy jest chleb 2-3-dniowy, chociaż jest też opinia, że świeży chleb, starannie gryziony, żółty, ma więcej wartości odżywczych. Cennym pieczywem, nie tylko ze względów smakowych, jest pumpernickel, gdyż jest pieczony z całych prażonych ziaren zbóż, a także pieczywo chrupkie oraz graham z przemielonych całych ziaren pszenicy. Zarodki pszenne, które tak uparcie usuwano przez lata w trakcie mielenia mąki, by była bielsza, są bogate w witaminy B1, B2, B3 i sole mineralne jak potas, sód, magnez, żelazo, fosfor i mangan. Zawierają także białko, tłuszcze, węglowodany oraz błonnik. Jest w nich też nieco witaminy A, D, a z kompleksu B kwas foliowy, biotyna, która zwiększa odporność. Tłuszcze w zarodkach pszenicy to głównie niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas linolowy i linolenowy, niezwykle cenne dla zdrowia i nie ma cholesterolu. Dość obficie występuje w zarodkach witamina E, zwana eliksirem młodości. Dodaje ona żywotności, witalności, leczy zaburzenia płciowe, niepłodność, impotencję, a także rany i grzybice. Zarodki można jadać w różnych zestawach potraw, nawet od 3-5 łyżeczek dziennie. Niektórzy mieszają je z otrębami, płatkami kukurydzianymi i zalewają ciepłym mlekiem. Można też dodawać niewielkie ilości zarodków do różnych potraw, jakoby je przyprawiając. Dobrze jest jednak jadać je na surowo. Ważne, by zarodki były świeże, gdyż zawarty w nich tłuszcz szybko jełczeje i staje się pożywką dla drobnoustrojów. Nie mniej wartościowym źródłem witamin i soli mineralnych oraz niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych są kiełki pszenicy. Jest w nich także wyjątkowo dużo witaminy E, kwasu foliowego, biotyny. Można je wytwarzać samemu we własnej kuchni. Nasitka, umieszczone na kilku szklankach, wsypać nieco umytej pszenicy, przy czym w szklankach ma być tyle wody, by ledwie dotykała ziarna. Wodę należy zmieniać kilka razy dziennie. Na czwarty dzień ziarno wykiełkuje. Można je wówczas zjadać w całości, czy też dodając do różnych potraw, albo też suszyć i mielić. Systematycznie nastawiając następne szklanki z ziarnem, mamy ciągle świeże kiełki. Otręby owsiane są niezwykle bogate w błonnik. Toteż bardzo są polecane osobom mającym kłopoty z trawieniem, zwłaszcza zaparcia. Błonnik pobudza wydzielanie żółci, absorbuje cholesterol, powoduje więc obniżenie jego poziomu we krwi, absorbuje też metale ciężkie oraz inne szkodliwe substancje, zmniejszając ich toksyczność. Reguluje także funkcje ruchowe przewodu pokarmowego, toteż potrawy zawierające błonnik uważa się za przeciwmiażdżycowe, zapobiegające chorobom serca, udarom mózgu, otyłości, cukrzycy, a także nowotworom, zwłaszcza nowotworom przewodu pokarmowego. Już w latach 60. zauważono, że produkty owsiane obniżają poziom cholesterolu. Okazało się, że właściwości te ma zawarty w owsie błonnik, także tak zwany rozpuszczalny. Właśnie ziarno owsa i produkty z tego zboża, szczególnie otręby, są bogate we frakcje rozpuszczalne błonnika niż z innych zbóż. Otręby owsiane zrobiły na świecie karierę. Otrzymuje się je przez rozdrobnienie i wielokrotne sortowanie oczyszczonego owsa lub płatków. Otręby owsiane według kryterium Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego powinny pochodzić z zewnętrznej warstwy ziarna i muszą zawierać co najmniej 20% błonnika pokarmowego. Zresztą otręby owsiane należą do wyróżniających się produktów pochodzenia roślinnego pod względem wartości odżywczych, są bogate w białko o największej wartości biologicznej wśród zbóż, tłuszcz, błonnik, natomiast mają niski poziom węglowodanów. Obfitują też w składniki mineralne, ale poziom selenu jest w nich niski. Zawierają także wiele witamin z grupy B i E, chociaż mniej niż zarodki zbóż i drożdże. Otrębach pszennych, płatkach owsianych, otrębach kukurydzianych, grochu, soi, soczewicy, fasoli łuskanej, a z warzyw w marchwi, ziemniakach, grochu, także w owocach, zwłaszcza w malinach, gruszkach, poziomkach, truskawkach i brzoskwiniach. Teraz o kaszach. Pochodzące z całych ziaren zbóż, jak gryczana, nieprażona kasza jaglana, mają większą wartość odżywczą, ponieważ w czasie przetwarzania nie straciły warstwy zewnętrznej zboża, bogatej, jak słyszeliśmy, w składniki mineralne i witaminy z grupy B, zwłaszcza B1. Jednak kasze nie zawierają bogactwa witamin z grupy A i C. Działają zakwaszająco, dlatego powinny być podawane z mlekiem, owocami i warzywami. Szczególnie cenna jest cała kasza gryczana. Nieprażona, zawiera ona 2 razy więcej białka, 4-krotnie więcej wapnia i 3-krotnie więcej witaminy B1, a także znacznie więcej B2 niż na przykład rozdrobniona kasza z tego samego ziarna. Nieco mniej białka, ale także znaczną ilość witamin z grupy B mają kasze jęczmienne. Natomiast kasza kukurydziana zawiera niewielką ilość prowitaminy A. I słowo o ryżu. Ryż, drugi po pszenicy pod względem popularności, jest podstawą wyżywienia około 20% mieszkańców Ziemi. Jest uprawiany głównie w ciepłym klimacie w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. U nas popularny jest tylko ryż biały, obłuszczony, polerowany i niestety pozbawiony znacznej części substancji odżywczych. Ma już niewiele białka, witamin z grupy B i soli mineralnej. A teraz o najzdrowszych ziarnach. Eksperci zalecają więc jeść więcej całych ziaren. Dieta oparta na ziarnach nie zawiera tłuszczów zwierzęcych, natomiast obfituje we włóknik, witaminy, sole mineralne i inne składniki chroniące przed wieloma chorobami. W krajach, w których mieszkańcy jedzą więcej całego ziarna i potraw roślinnych, jest mniej chorób krążenia i nowotworów. Jednak wartość produktów uzyskanych z ziarna zależy głównie od ich sposobu przyrządzania. Ile ziarna powinno się zjadać? Codziennie przynajmniej 3/4 filiżanki ryżu. Jedną od 2 kromek chleba z grubego przemiału. Zresztą zboża można jadać w różnej postaci, nie tylko jako chleb, ale też jako dodatek do zup mlecznych na śniadanie, czy jako pastę ryżową na obiad. 3/4 filiżanki ugotowanego ziarna zawiera około 150 kalorii, 1 gram tłuszczu i 4 gramy białka oraz 30 gramów węglowodanów oraz 10 mg sodu. A oto najzdrowsze zboża świata. Komosa ryżowa. Zboże to było uprawiane przez Indian w Andach. Zawiera wyjątkowo dużo magnezu, żelaza i miedzi. Amarant, inaczej szarłat, pochodzi z południowej Ameryki i był uprawiany od starożytności. Jest bogaty w białko, magnez, włóknik i żelazo. Gryka, nazywana także chreczką albo tatarką, zawiera miedź, magnez i włóknik. Bulgur, ziarno pszenicy pochodzącej z środkowego wschodu, wysuszone, potłuczone na małe kawałki. Jęczmień był spożywany i ceniony w starożytnym Egipcie. Obecnie jest wykorzystywany głównie jako pasza. Tymczasem kasza jęczmienna jest cennym źródłem włóknika i żelaza. Dziki ryż, wodny owies, zyzania wodna. Zawiera dużo cynku, magnezu, włóknika i witaminy B6. Jest trudny w uprawie i u nas właściwie nieznany. Wreszcie proso. Było popularne w Europie w wiekach średnich, a teraz raczej w Afryce i Indiach. Zawiera wiele magnezu i miedzi. Ryż brązowy. Ryż, z którego nie usunięto kiełków i łuski. Główne pożywienie przeciętnego Azjaty. Brązowy ryż jest bogatszy niż biały, głównie w witaminę E, tiaminę, ryboflawinę, niancynę, żelazo, ale obecnie jada się raczej ryż oczyszczony, który ma nieco mniej cennych składników. I wreszcie pszen żyto. Krzyżówka pszenicy z żytem zawiera dużo białka i magnezu i włóknika. Nie możemy też zapomnieć o życie. Noblista Iwan Bunin pisał: kwiaty, trzmiele i trawy, złote kłosy żyta, lazurowe niebiosa i południa żar, a gdy nadejdzie pora, Stwórca mnie zapyta, czyś docenił, mój synu, ziemski szczęścia dar. Żyto. Jest to roślina wieloletnia siedlisk kserotermicznych o drobnym ziarnie i łamliwej osi kłosa. Występuje w górskich rejonach śródziemnomorskich, w Azji Mniejszej, Kurdystanie, Iranie, Armenii, na Kaukazie oraz w Azji Środkowej. W Azji Mniejszej zwłaszcza jest chwastem w uprawach pszenicy. Żyto górskie ma skłonności do wytwarzania ras jednorocznych, czyli jarych. Dlatego łatwo się rozplenia w jednorocznej pszenicy i jęczmieniu. Występuje wiele podgatunków i odmian. Nad Amudarią odkryto wielkie płacie bujnego dzikiego żyta z gatunku Sekale montanum. Żyto kruche. Jest to niewielka jednoroczna odmiana o łamliwej osi. Dość powszechna w Turkestanie, północnym Afganistanie i nad Syrdarią. Żyto wawiłowa. Jest to jednoroczny psamofit, czyli roślina terenów piaszczystych, zwłaszcza wydm i piasków ruchomych, o łamliwej osi kłosa, pochodzi z gór Buchary i Azji Mniejszej. Żyto zwyczajne. Są to typy jednoroczne lub wieloletnie, o osi kłosa tęgiej, acz łamliwej. Obejmuje prócz typów uprawnych również chwasty występujące w pszenicach Syrii, Azji Mniejszej po Iran, Kaukaz i Turkestan. Do tego gatunku zalicza się podgatunek ancestrale, od którego w prostej linii wywodzi się żyto uprawne. Krzewi się silnie i płytko, Charakteryzuje się antocyjanowym zabarwieniem młodych siewek. Wykorzystywane jest w celach przemysłowych, jako mąka na chleb oraz do produkcji alkoholu etylowego, także jako pasza, ziarno, zielonka i słoma. Wreszcie żyto afrykańskie jest niewysokie o łamliwej osi kłosa i występuje w kraju przylądkowym. Żyto jest typową wtórną rośliną uprawną, pochodną chwastów. Na jego przykładzie można śledzić drogę wiodącą od chwastów do zboża uprawnego. Jako chwast żyto było apofitem, czyli rośliną synantropijno-miejscowego pochodzenia. Gatunki rodzime, które występują w siedliskach stworzonych przez człowieka, z biegiem ze środowisk naturalnych i przesiedleńce na siedliska wtórne uprawne. Jako roślina uprawna żyto pojawiło się dość późno. Nie ma go w kręgach odwiecznych cywilizacji rolniczych, takich jak Mezopotamia, Egipt i Indie. W dawnych czasach nie występowało nigdy na Dalekim Wschodzie, w neolitycznych palafitach krajów alpejskich. Nie znano go w antycznej Grecji i w republikańskim Rzymie. W młodszym neolicie występuje w Europie Środkowej w uprawach płaskórki i jęczmienia, razem z chwastami, archeofitami, a więc roślinami synantropijnymi obcego pochodzenia. W południowej Polsce, w neolitycznych kulturach ceramiki wstęgowej i ceramiki promienistej, żyto występowało jako chwast pszenicy. Czy były próby jego uprawy, nie wiemy. Możliwe jednak, że zaczęto je użytkować, oddzielając po zebraniu od ziarn pszenicy. Znaleziska z okresów brązu i halsztackiego są znacznie większe, w Polsce głównie na Śląsku. W krajach alpejskich, na piaskach w Jutlandii, coraz częściej pojawiało się żyto we wczesnym okresie rzymskim. Według Kazimierza Godłowskiego znaczne ilości tego ziarna znaleziono w tym okresie na ziemiach polskich. Uprawa żyta na szerszą skalę na północ od Alp nastała dopiero w czasach rzymskich, w pierwszym i drugim wieku naszej ery. Uprawy przez Dolinę Padu przenikają i na Bałkany do Macedonii i dzisiejszej Turcji. Nie ceniły żyta kraje śródziemnomorskie, co z czasem doprowadziło do zaniku jego uprawy. Za ich przykładem poszły Anglia i Francja, gdzie jeszcze za panowania Karola Wielkiego łany żyta były znaczącym akcentem krajobrazu. Natomiast u nas, u Słowian, żyto stanowiło, tak zresztą jak i dla narodów germańskich, główne zboże chlebowe, a jego uprawy sięgają od Europy Środkowej i Północnej aż po Syberię. Nasi praojcowie żyto nazywali resz i stąd zapewne pochodzi słowo rżysko, czyli odpowiednik ścierniska żytniego. W przedhistorycznych znaleziskach pod krakowskim Ojcowie, jak również w Pleszowie odkryto, że rośliną tu panującą była jednakże pszenica lub jęczmień, wśród których z rzadka znajdywano pojedyncze ziarna żyta chwastu oraz pojedyncze nasiona bławatków, maku polnego i konkolu. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.